Dystans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
I kwadrans z historią jeszcze czerwcowy. Kłania się Państwu Robert Dziemba w audycji historycznej. Dzisiaj o ziemniakach. Nietypowe. Nie będzie to poradnik rolniczy, ani jak przyrządzić frytki na 1000 sposobów, proszę Państwa. Będzie o historii ziemniaków w Kołobrzegu. Pisałem o tym w 2011 roku, proszę Państwa, dość dawno temu. I jak mówiłem ostatnim czasem, byłem poza Kołobrzegiem. Niespecjalnie mogłem zabrać ze sobą zbyt wiele książek, dlatego mając okazję, zakupiłem drugie poprawione wydanie pomocnika historycznego polityki, no bo było poświęcone historii Prusji, było to wydanie drugie poprawione. Właściwie jest. I proszę Państwa, gdy opracowuje się dzieje państwa pruskiego, nie sposób oczywiście pominąć postać króla Fryderyka II, jego akcję sadzenia ziemniaków. No miało to być receptą na niedostateczne zaopatrzenie ludności w drugiej połowie XVIII wieku. Temat ten opisała Joanna Sawicka. Natomiast proszę Państwa, no moje zdziwienie jest takie, bo znowu konsekwentnie pisze się o to tak. Gdy w 1774 roku do ogarniętego głodem Kołobrzegu Fryderyk Wielki kazał wysłać ziemniaki, mieszkańcy miasta odesłali je, komentując, że bulwy nie mają smaku ani zapachu i nawet psy nie chcą ich jeść. Koniec cytatu. Nie znam źródła, z którego ktoś konsekwentnie korzysta, podając tutaj te daty i fakty, zwłaszcza, że nawet na stronach niemieckich podaje się jednoznacznie, że ziemniaki w Kołobrzegu pojawiły się wcześniej. Kwestię tę spopularyzował ćwierć wieku temu w swojej Kronice Kołobrzegu Hieronim Kroczyński. Tak więc, proszę Państwa, postanowiłem do tego tematu powrócić i tu powołać się na źródła w tym zakresie. Myślę, że będzie najlepiej sobie ten temat raz i dobrze do końca potraktujemy. Król Fryderyk Wielki, zwany również królem Junkrów, no, traktował mieszczan w miastach jak ostatnie co gorszej kategorii, nobilitując pruską szlachtę. Kontrolował osobiście wiele dziedzin pruskiego życia, co w zakresie gospodarczym ostatecznie doprowadziło do nadmiernej deflacji kontroli państwa nad wszystkimi dziedzinami gospodarki itd. Absolutyzm nieoświecony, może tak w skrócie. A jak ktoś będzie chciał, to proszę Państwa doczyta. Piąta dekada XVIII wieku w twierdzy kołobrzeskiej natomiast nie należała do najszczęśliwszych, bo w Kołobrzegu, podobnie jak w innych miastach, odczuwalny był wysoki cen zbóż, niedostępność zbóż, a to przekładało się na problemy w zrównoważeniu diety. Wzrost chorób, a także zgonów. Ja nawet w swojej książce Życie w średniowiecznym Kołobrzegu pisałem, jak ważnym aspektem w życiu diety człowieka dawnych czasów było zboże, proszę Państwa. Mieszczanie byli w tej gorszej sytuacji od szlachty, że no w dużej części nie mieli pól uprawnych. Byli uzależnieni od podaży zboża. I te wydarzenia wiązały się z okresem dzieciństwa i opisał je, proszę Państwa, pruski bohater okresu niemieckiego Joachim Nettelbeck. Jego wspomnienia były publikowane w kilku wydaniach, a w XX wieku opracowano je w formie opowiadania i cieszyły się dużym zainteresowaniem w państwie niemieckim. Opracowanie krytyczne zrealizował dr Hermann Kleie, natomiast ja będę cytował wspomnienia opublikowane w pracy Joachim Nettelberg, Burger zu Kolberg, z wydania z 1923 roku. I tak, proszę Państwa, Nettelbeck opisuje, proszę Państwa, fragment, tak, już mam, związany z problemami z zaopatrzeniem w zboże. I tu cytat. Ten mały, ale dla mnie bezcenny kawałek ziemi, którego pielęgnacja wciąż stanowi radość mojej starości, zawiera również niektóre z moich najwcześniejszych, najbardziej żywych wspomnień, których nie mogę zatem całkowicie pominąć milczeniem. Musiałem być chłopcem w wieku 5 lub 6 lat i wciąż miałem na sobie pierwszą bieliznę. około 1743 lub 1744, kiedy tutaj i daleko w całym kraju panował tak okropny niedobór i drożyzna, że wiele osób umierało z głodu, bo buszel żyta był wart wówczas niemal nieosiągalną cenę 1 talara i 8 groszy. Wielu biednych ludzi przybywało do Kolbergu z głębi kraju, przywożąc swoje głodne robaczki na taczkach, aby przywieźć stąd zboże, ponieważ w naszym porcie spodziewano się statków ze zbożem, aby uciec od strasznych trudności. Nasze ulice były pełne tych nieszczęsnych, głodujących ludzi. Moja babcia, z którą się wychowywałem, jak już wspomniałem, zbierała codziennie kilka koszy jarmużu w naszym ogrodzie. Gotowała go jeden za drugim dla naszych głodnych gości, a mnie przypadł zaszczyt podania im tego jedzenia w małych miseczkach wraz z kromką chleba. Na to zarówno starzy, jak i młodzi chętnie wyrywali mi miskę z ręki, a może nawet z ust. Nie potrafię opisać, jak straszne wrażenie ta scena wywarła na mojej dziecięcej duszy. W końcu statek z żytem przybił do Redy, przyciągając tysiące tęsknych oczu i serc. Ale niestety, wchodząc do portu, zderzył się z kamienną skrzynią na molo i doznał tak poważnych uszkodzeń, że zatonął na dnie samej rzeki, zaledwie kilkaset kroków od Minderwochtej. Ze swojej strony, proszę Państwa, dodam tylko, że to taki obszar niedaleko nabrzeża pasażerskiego. I dalej wspomnienia Nettelbecka. Chociaż podniesienie statku z dna zakończyło się sukcesem, zboże było nadal nasiąknięte, nie nadawało się do zmielenia, a nadzieje wszystkich, którzy pokładali w nim swoje nadzieje, nie udało mi się to tłumaczenie, zostały zniweczone. Mieszkańcy Kolberga kupili uszkodzone żyto za ćwierć wysokiej ceny rynkowej, a ponieważ mój ojciec był wówczas królewskim mierniczym zboża w mieście, cały uratowany ładunek przeszedł przez jego ręce. Wszyscy starali się jak najlepiej wykorzystać swój zakup i wysuszyć go tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie poszycia zostały więc przykryte płachtami i fartuchami, na których zboże było wystawione na działanie powietrza i słońca. Niedługo później pojawił się drugi duży statek zbożowy i teraz wreszcie można było złagodzić skrajną nędzę. Koniec cytatu. Statek musiał zatonąć niedaleko od wejścia do portu. Tam znajdował się, tak jak wspomniałem, obszar dawnego wójtostwa portowego. Natomiast scena opisana z dzieciństwa Nettelbecka mocno pobudza wyobraźnię, ukazując głód owego czasu. Głód bardzo ciężko się opisuje, dopóki ktoś go nie zazna. I wtedy on jest namacalny i zrozumiały o wiele bardziej. I właśnie z tym problemem postanowił zmierzyć się władca, dając mieszkańcom nowe rozwiązanie. Nettelbeck nie podaje roku 1745 jako daty dostarczenia ziemniaków do Kołobrzegu, tylko pisze, że było to rok później, po opisanych tu i zacytowanych przeze mnie wydarzeniach. Mógł to być rok 1744 lub 1745. Kroczyński przyjął, że był to rok 1745. I tu dalej, proszę Państwa, wspomnienia Joachima Nettelbecka, cytat. Następnego roku Kolberg, dzięki opatrzności Wielkiego Fryderyka, otrzymał dar, który był wówczas zupełnie nieznany w tym kraju. 1 marca przybył wielki wóz towarowy pełen ziemniaków, a werbel w mieście i na przedmieściach obwieścił, że każdy właściciel ogrodu musi stawić się przed ratuszem o określonej godzinie, ponieważ jego wysokość przeznaczył dla niego specjalną łaskę. Łatwo sobie wyobrazić, jak wszystko i wszyscy zostali rzuceni w burzliwy zamęt, tym bardziej im mniej wiadomo było, co ten dar może oznaczać. Panowie z rady pokazali następnie zgromadzonemu tłumowi nowy plon, którego żadne ludzkie oko nigdy wcześniej nie widziało. Obok tego odczytano szczegółowe instrukcje, jak te ziemniaki powinny być sadzone i uprawiane, a także jak powinny być zbierane i przygotowywane. Z pewnością byłoby lepiej, gdyby takie pisemne lub drukowane instrukcje zostały rozdane w tym samym czasie. Na razie, w zamieszaniu, niewielu zwróciło uwagę na wykład. Natomiast dobrzy ludzie wzięli w ręce wysoko cenione bulwy ze zdumieniem. Powąchali, posmakowali i polizali je, potrząsając głowami. Jeden sąsiad podawał je drugiemu. Rozbili je i podali obecnym psom, które je obwąchały i równie mocno odrzuciły. Teraz wydano na nie wyrok. Te rzeczy, mówili, nie mają zapachu ani smaku i nawet psy ich by nie zjadły. Cóż by nam to dało? Najczęstszym przekonaniem było, że wyrosły na drzewach, z których podobne owoce zostaną zrzucone w odpowiednim czasie. Wszystko to było przedmiotem handlu na targu, tuż przed drzwiami moich rodziców. Dało mi to wiele do myślenia i zastanawiania się i dlatego pozostało w mojej pamięci aż do ostatniego szczegółu. Koniec cytatu. W tych czasach, proszę Państwa, gdy nie było dostępu do wiedzy w encyklopediach, nie było mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji, tak, rozstrzygnięcie o przydatności, jakże dziś popularnych warzyw, no było niemożliwe. Może trochę tę encyklopedię potraktowałem niesłusznie, bo przecież już w wydaniu leksykonu Budeusa z 1742 roku znajduje się, proszę Państwa, opis Kobrzegu. Takie rzeczy geograficzne się znajdowały, zaraz Państwu znajdę, bo sobie zaznaczyłem. Tak, miasto na Pomorzu Tylnym jest najokazalszym w dominium biskupów kamieńskich. Obecnie wraz z całym dominium należy do króla Prus. Leży nad rzeką Parsentą, ćwierć mili od Morza Bałtyckiego, ma dobry, ale trochę ciasny port. Prowadzi handel i eksploatuje znajdujące się tam zdroje solne. Ozdobą miasta są wpadające w oko budowle jak tum i ratusz. Posiada system dobrych fortyfikacji. To tak to. Ale jesteśmy, proszę Państwa, w temacie ziemniaków. Tak więc powróćmy do niego, bo wyjaśnia się on dopiero w roku 1746. I żeby uciąć wszelkiego rodzaju spekulacje, oddajmy głos świadkowi tych wydarzeń, czyli Netelbekowi. Tymczasem wola króla została spełniona, a jego błogosławieństwo zostało rozdzielone pomiędzy obecnych właścicieli ogrodów. Prawie nikt nie zrozumiał w pełni instrukcji dotyczących ich uprawy. Więc ci, którzy nie wyrzucili ich od razu na śmietnik, w swoim rozczarowanym oczekiwaniu, mimo to zabrali się za sadzenie ich tak nieprawidłowo, jak to tylko możliwe. Niektórzy wsadzili je tu i ówdzie, jeden po drugim, w ziemię, bez dalszych obaw. Inni, w tym moja droga babcia z czterema, które dostała, uważali, że poradzą sobie z tą sprawą jeszcze mądrzej, układając je wszystkie razem w stos i przykrywając odrobiną ziemi. Tam rosły razem w gęsty dywan i często nadal z zamyśleniem patrzę na miejsce w moim ogrodzie, gdzie dobra kobieta udzieliła swojej pierwszej lekcji w tym zakresie. Teraz panowie z rady mogli się szybko dowiedzieć, że wśród odbiorców było wielu nieuczciwych łajdaków, którzy nawet nie powierzyli swojego skarbu ziemi. Dlatego w miesiącach letnich urzędnik miejski i straż polowa, proszę Państwa, rodzaj dawnej policji ta straż polowa, na tym pozostanę, tak to przetłumaczyłem, zorganizowali ogólną i surową inspekcję ziemniaków, a ci, którzy okazali się oporni, zostali ukarani niewielką grzywną. To z kolei wywołało wielki krzyk i nie przyczyniło się do przyciągnięcia lepszych patronów i przyjaciół do nowego zbioru. Następnego roku król odnowił swoją szczodrą darowiznę podobnym wezwaniem. Tylko tym razem wyższe władze działały sprawniej. W tym Landreitera, urzędnika administracyjnego, który jako rodowity Szwab nazywał się Eilert, a jego potomkowie nadal mieszkali w Trzebiatowie, znał się na uprawie ziemniaków i pomagał ludziom w ich sadzeniu i pielęgnacji. W ten sposób ta nowa uprawa jako pierwsza dotarła do kraju i dzięki stale rosnącej uprawie od tamtej pory skutecznie zapobiegła tak szerokiemu i przytłaczającemu rozprzestrzenianiu się głodu wśród nas. Niemniej jednak bardzo dobrze pamiętam, że dopiero 40 lat później znalazłem, ku mojemu miłemu zaskoczeniu, pierwsze ziemniaki zasadzone na otwartym polu w pobliżu Stargardu. Koniec cytatu, proszę Państwa. I cała historia. Tak ziemniaki dotarły do Kobrzegu. Zapewne upłynęło jeszcze kilkanaście lat, nim stały się one ważnym czynnikiem tutejszej diety. Na drodze w uprawach stanęła wojna siedmioletnia, podczas której twierdza została poważnie zniszczona. Prawdą jest, że po zakończeniu tego konfliktu w mieście i okolicy panował głód. Proszę Państwa, ludzie umierali w wyniku chorób. Być może w 1774 roku do Kołobrzegu dostarczono z rozkazu króla ziemniaki na nowe nasadzenia, ale nie budzi to wątpliwości, że ich, nie użyję tutaj takiej nowej nazwy, ich unboxing miał miejsce 30 lat wcześniej. Wcześniej niż czytamy to w pomocniku historycznym polityki, proszę Państwa. A o tym wszystkim zaświadczał Joachim Nettelbeck, przywódca mieszczański Kołobrzeżan z 1807 roku i bohater pruski. Tyle dziś w Kwadransie z historią. Tradycyjnie zapraszam na kolejne nasze spotkanie za tydzień. Za uwagę dziękuję, Robert Dzięba. Do usłyszenia.
Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. Reklama.
Szukasz trwałego rozwiązania na balkon, taras lub garaż? Metaltech to twój dostawca profesjonalnych systemów hydroizolacji. Oferujemy szeroki wybór żywic, posadzek żywicznych i kamiennych dywanów, idealnych na tarasy, garaże i balkony. Estetyczne, odporne i szybkie w aplikacji. Zapraszamy klientów do zakupów, a wykonawców do współpracy. Doradzimy, dostarczymy, pomożemy. Budzistowo Kołobrzeska 18. Metaltech. Przyjdź, zobacz, działaj z nami.
W Nord Taxi można wszystko z aplikacją mobilną Taxi Polska. Zamów taksówkę w Nord Taxi z aplikacją Taxi Polska. Mapa z trasą, czas dojazdu, orientacyjna cena, wszystko jak na dłoni. Wygodnie, bezpiecznie, nowocześnie. Zamów taksówkę w Nord Taxi z aplikacją Taxi Polska. Nord Taxi 196 28. Po reklamie.